Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki mówi, że wizyta przywódców Polski i krajów bałtyckich na Ukrainie ma trzy wymiary – symboliczny, polityczny i międzynarodowy. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przebywali w środę w Kijowie, gdzie spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim. Odwiedzili także podkijowskie miasta zniszczone przez Rosjan. Po powrocie Andrzej Duda wyraził nadzieję, że obecność na Ukrainie była dla wszystkich obrońców tego kraju widomym znakiem wsparcia. Przywódcy wspólnie podkreślili konieczność wzmocnienia pomocy dla Ukrainy, a także pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych zbrodni wojennych dokonywanych w miejscach takich jak Bucza oraz Irpień. Prezydent Zełenski powiedział, że mając za partnerów liderów Polski i krajów bałtyckich, jest pewien zwycięstwa w starciu z Rosją. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zaznacza, że Warszawa jako organizator wyjazdu jest dziś liderem regionu i wzmacnia swoją pozycję. Polityk wskazuje, jakie wymiary miała wizyta w Kijowie.
Wymiar pierwszy, bardzo ważny, moralny, solidarnościowy, pokazanie, że nasz wschodni sąsiad nie jest sam, wręcz przeciwnie. Nie będzie liczył na Niemcy, ale może liczyć na swoich najbliższych sąsiadów. Drugi wymiar, wymiar stricte polityczny, gwarancja pomocy humanitarnej, ale też mówiąc wprost militarnej. Wreszcie wymiar trzeci, no też pokazanie w wymiarze międzynarodowym tego, że Polska jest krajem, wokół którego skupiają się państwa, które chcą nowego porządku w Europie Środkowo-Wschodniej.
W czwartek do Kijowa udał się z kolei marszałek Senatu. Tomasz Grodzki pojechał do stolicy Ukrainy razem z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do końca roku Polska zrezygnuje z importu rosyjskiego gazu LPG. Obecnie przygotowywana do tego jest m.in. infrastruktura. Szef rządu był pytany w czwartek, dlaczego Sejm odrzucił w tym tygodniu senacką poprawkę zakładającą wprowadzenie zakazu importu gazu płynnego LPG z Rosji. Senatorowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali ją do ustawy sankcyjnej, która zakazuje importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu z Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polska przygotowała najbardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów.
Proszę pokazać mi jakikolwiek kraj w Europie, który dzisiaj korzysta z gazu, ropy i węgla, który przedstawił bardziej radykalny plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. Nie ma takiego kraju. LPG, czyli gaz, który jest używany przez ponad 3 miliony użytkowników samochodów, ale także do ogrzewania domów, będzie również podlegał tym samym ograniczeniom, restrykcjom i embargo, które zaproponowaliśmy wraz z radykalnym odejściem od węglowodorów. Czyli tak jak w przypadku gazu, do końca roku rezygnujemy z gazu LNG, z gazu płynnego, tak tutaj zrezygnujemy także z gazu LPG. Przygotowujemy infrastrukturę, kierunki importu po to, aby nie było importu z Rosji.
Krajowa produkcja LPG pokrywa jedynie około 20% polskiego zużycia, a 65% importu tego gazu pochodzi z Rosji. Polskie podmioty zwiększają możliwości produkcyjne, potrzeba na to jednak kilku miesięcy. Szef MONU Mariusz Błaszczak podpisał w czwartek umowę na dostawę elementów systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW. Pierwsza jednostka ogniowa trafi na wyposażenie Wojska Polskiego we wrześniu bieżącego roku. Druga na przełomie 2022 i 2022-3 roku. W skład każdej jednostki ogniowej wejdą po 3 wyrzutnie pocisków, mobilna stacja radiolokacyjna, urządzenia kierowania uzbrojeniem i pojazdy transportowo-załadowcze. Kontrakt przewiduje też m.in. szkolenia i zabezpieczenie logistyczne. Minister Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy wskazał, że przyspieszenie dostaw sprzętu to pierwszy etap w procesie wzmacniania i rozwoju polskich sił zbrojnych.
Sądzę, że jest to rekord świata, jeżeli chodzi o przyspieszenie dostaw. Nie sądzę, iżby w historii w tak krótkim czasie wcześniej wydarzyło się to, że mamy do czynienia właśnie z taką formułą zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, ale też podkreślam, że to nie jest ostatni akcent, jaki stawiamy, a wręcz przeciwnie, zaczynamy od właśnie tej formuły, będziemy ją rozwijać.
Program NAREW zakłada uzbrojenie polskiego wojska w system obrony powietrznej, będący szczeblem pośrednim między zestawami średniego zasięgu Patriot i bardzo krótkiego zasięgu, takimi jak Poprad i Pilica. Polska może zerwać kontrakt z firmą Pfizer dotyczący szczepionek na COVID-19. Taki scenariusz zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski, który wskazuje na potrzebę bardziej agresywnych negocjacji z koncernem farmaceutycznym. W Polsce jest obecnie więcej szczepionek niż chętnych. Zaoszczędzone pieniądze mają być wykorzystane m.in. na pomoc medyczną uchodźcom wojennym. Podczas rozmów strona polska chce wykorzystać argument i klauzulę o nieprzewidywanej sytuacji, jaką jest napaść zbrojna Rosji na Ukrainę. Na kompleksową pomoc Ukraińcom trzeba wielomiliardowych środków, wskazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Bruksela nie może ograniczać się tylko do pozwalania na przenoszenie pieniędzy z innych programów. Potrzeba nowych funduszy, podkreślił.
Uważamy, że w sytuacji tego dodatkowego kryzysu byłoby niezwykle wskazane, gdyby również prywatny biznes, duże koncerny międzynarodowe, także duże koncerny farmaceutyczne były gotowe do tego, żeby w ten sposób wesprzeć państwa przyjmujące uchodźców. Dlatego taki postulat przedstawiliśmy. Nie chodzi tutaj o zerwanie umowy i pójście na jakąś wojnę z tymi koncernami, a raczej o to, żeby porozumieć się, by te środki, które miały być przeznaczone na cele, które wtedy były priorytetowe, dziś muszą ustąpić celom innym, celom ważniejszym, celom, które się pojawiły, żeby te środki po prostu mogły być inaczej tutaj alokowane. Szukamy tego wsparcia w każdym możliwym źródle, bo skala kryzysu jest po prostu bezprecedensowa.
Jak podawał wcześniej minister zdrowia, miesięczny koszt pomocy medycznej ukraińskim obywatelom w Polsce może sięgać nawet 300 milionów złotych. Tymczasem Unia Europejska nie odpowiada na realne zapotrzebowanie. Jeszcze w kwietniu ma ruszyć unijne wsparcie dla krajów, które przyjęły uchodźców. W sumie to 3,5 miliarda euro. Jak napisał jeden z dzienników, Polsce przypadnie najwyżej 180 milionów euro, które i tak miało do nas trafić, między innymi z instrumentu wsparcia odbudowy po pandemii. W Wielki Czwartek w Watykanie Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy krzyżma. Ten dzień obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Jednocześnie kończy się trwający 40 dni Wielki Post. Zgromadzeni w Watykanie księża, podobnie jak w diecezjach całego świata, odnowili swoje przyrzeczenia. Podczas liturgii konsekrowane zostały także oleje, które w ciągu roku używane są do udzielania sakramentów świętych. W homilii papież Franciszek zwrócił się do kapłanów.
Bycie kapłanem jest, drodzy bracia, łaską. Bardzo wielką łaską, która nie jest przede wszystkim łaską dla nas, lecz dla ludu. A dla naszego ludu wielkim darem jest to, że Pan wybiera spośród swojej trzody tych, którzy będą się opiekować wyłącznie Jego owcami, jako ojcowie i pasterze. To sam Pan wypłaca kapłanom wynagrodzenie. Dam im uczciwą zapłatę.
Po południu w więzieniu w mieście Civita Vecchia, w stołecznym regionie Latium, papież sprawował mszę w Wieczerzy Pańskiej. Ojciec Święty Franciszek obmył stopy 12 skazanym. Po raz czwarty obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. To jedno z najmłodszych świąt państwowych w naszym kraju. Wydarzenie nawiązuje do Chrztu Świętego, jaki przyjął książę Mieszko I. Historycy szacują, że miało to miejsce 14 kwietnia 966 roku w Gnieźnie. Od tego momentu datowany jest początek państwa polskiego. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że chrzest Polski był decydującym wydarzeniem dla ukształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju.
1056 lat temu Polska stała się państwem chrześcijańskim. Zaczęła wtedy istnieć historycznie. Dlatego nieprzypadkowo od 2019 roku każda rocznica tego wydarzenia jest świętem państwowym. To okazja do uświadomienia sobie, że z dekalogu wyrasta cały porządek moralny i społeczny, jaki ukształtował naszą ojczyznę. Niech dziedzictwo poprzednich pokoleń, tradycja, wartości i wiara będą dalej stałym elementem naszej kultury. Życzę każdemu, abyśmy coraz bardziej szanowali nasze chrześcijańskie dziedzictwo i byli z niego dumni.
Obchodzone 14 kwietnia święto, mimo że jest państwowe, nie jest dniem wolnym od pracy. Polska i Słowenia będą gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówce, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. W naszym kraju zostaną rozegrane m.in. półfinały, finał oraz mecz o trzecie miejsce. Zainteresowanie goszczeniem imprezy wyraziły już Kraków i Łódź. Pierwotnie zawody miały odbywać się w Rosji, ale Międzynarodowa Federacja Siatkówki odebrała jej prawa gospodarza po ataku na Ukrainę. Minister sportu Kamil Bortniczuk podkreślił, że Polska była gotowa do przejęcia organizacji mistrzostw od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji.
Pierwszego dnia, kiedy tylko o to zapytałem, pan premier potwierdził gwarancje rządowe, aby tę imprezę w ekspresowym tempie, w rekordowym tempie w Polsce zorganizować. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy to. Chciałbym podziękować również panu prezesowi Sebastianowi Świderskiemu, całemu Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, bez którego to szybkie staranie się o przekazanie tej imprezy Polsce byłoby niemożliwe, oraz wszystkim innym osobom, które były w ten proces zaangażowane. To był proces wielotygodniowy. Dzisiaj możemy ogłosić ostateczny sukces.
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Siatkówce ruszą 26 sierpnia. Do rywalizacji staną reprezentanci 24 krajów, w tym broniący mistrzowskiego tytułu Polacy. Finałowy mecz odbędzie się 11 września. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.